Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Barbara Martinów jest naszym gościem, społeczniczka, działaczka społeczna, to ładniej brzmi zdecydowanie. Między innymi inicjatorka wielu rzeczy, które dzieją się w ramach budżetu obywatelskiego. I o tym budżecie obywatelskim na początek chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali. Może jeszcze nie o tym, co będzie, bo to właściwie nie wiadomo, co będzie i jak będzie. Przynajmniej na dzisiaj ja mam takie wrażenie, ale o tym, co zostało przegłosowane w ubiegłym roku, między innymi z pani inicjatywy za moment dubajowe śmietniki, kosze na śmieci, może tak ładniej, w naszym mieście. Projekt dla niektórych bardzo odważny, co mnie zdziwiło. Wydawało mi się, że rozmawianie o koszach, które będą po prostu kolorowe i jakieś takie przyjemniejsze dla oka, no właściwie dla wszystkich będzie logiczne, że coś się zmienia, a okazuje się, że niektórzy mówią po co. Spotkała się pani z takim zdaniem?
Tak, no okazało się właśnie, że projekt wzbudza teraz większe kontrowersje niż w momencie, kiedy...
Niż rok temu.
Tak, na etapie właśnie zgłoszenia zadania. Ja celowo też nadałam taki, powiedzmy, kontrowersyjny tytuł Dubaj w Zielonej Górze.
Nośny jest.
Tak, nośny, ponieważ na ponad chyba 100 projektów właśnie małych, no należało się jakoś wyróżnić, tak? I ta inspiracja też zrodziła się w sumie z tych dubajowskich realizacji. I pamiętam, wtedy robiliśmy wszelkiego rodzaju właśnie konferencje prasowe, na których pokazywaliśmy te realizacje z Rzeszowa, z Dubaju. I to spotkało się z takim dobrym, pozytywnym odbiorem. Ja też, zbierając głosy w terenie, nosiłam z sobą te wydruki, więc tak jakby no, sytuacja była jasna. Zielonogórzanie wiedzieli, na co głosują. Ja już teraz nie pamiętam, ale to chyba, jeżeli chodzi o kolejność, to 8 albo 7 projekt, więc no, dosyć sporo głosów zebrał. No i teraz...
Przychodzi do realizacji i okazuje się, że nie wszystkim to odpowiada.
Tak, przychodzi do realizacji i okazuje się, że są jakieś po prostu głosy niezadowolenia, że po co, tak? I też jesteśmy już po tym pierwszym etapie, gdzie pokazaliśmy takie wstępne projekty. No i tutaj właśnie dosyć sporo było takich głosów krytyki, głosów negatywnych.
To jest pewnego rodzaju, przepraszam, że wejdę w słowo, ale nauczka na przyszłość, że czasami, kiedy się ludziom przedstawia jakąś wstępną koncepcję, nazwijmy to wizualizację czegoś, to trzeba chyba bardzo jasno i kilkukrotnie podkreślać to, że jest to tylko wizualizacja, że na tego rodzaju rozwiązaniu się wzorujemy, natomiast to, co na nim będzie, ostatecznie może być zupełnie inne, bo mam wrażenie, że ludzie czasami przyjmują to po prostu do siebie. Ktoś zobaczył kwietne motywy w Dubaju, mówi, ja chcę kwiaty teraz, tak? Mhm.
Tak, tak. I tutaj, czy generalnie nie było aż tak źle, żeby to też nie wybrzmiało, że to jest totalna jakaś krytyka, tylko no po prostu osoby stwierdziły, że być może powinny te projekty wykonać plastycy, artyści.
Oj, tu byłbym bardzo ostrożny, tutaj, patrząc na to, tak, co się wydarzyło, kiedy pokazano oficjalny plakat winobrania.
Tak, to też świeża sprawa z wczoraj właśnie. To pokazuje też pewien właśnie aspekt. Ja też myślałam przez chwilę o konkursie, jeżeli chodzi o te wzory, ale miałam też świadomość tego, że no kosz to jest kosz, tak? Pojemnik użytku codziennego, który się brudzi, jest wypróżniany. Kosz ma też specyficzną bryłę, tak? No nie każdy projekt tam będzie dobrze wyglądał. Więc samo założenie zadania było takie, ożywiamy szare kosze motywami winnymi i tutaj zbyt wielkiego pola manewru nie mamy. Musi to być okleina, jeżeli to ma być wytrzymałe. Musi to być jakiś kolorowy print, jeżeli chcemy ożywiać. No nie pójdziemy w jakiś minimalizm, ani nie pójdziemy w abstrakcję artystyczną, bo też musimy pamiętać, że to jest tylko kosz, to nie jest płótno, to nie jest jakieś dzieło sztuki, które możemy sobie przyozdabiać.
Ma być rzecz użytkowa przede wszystkim, a przy okazji jakoś tam delikatnie wzbogacająca.
Zgadza się. I o tyle, o ile nie było jakichś wielkich tutaj kontrowersji, bo no, motyw winny, no co to może być? Może być jakiś winogron, winorośla, mogą być winnice, tak? No tutaj nie mamy za bardzo jakichś wielkich możliwości.
A firma, która to wykonuje, skąd jest?
Ja dokładnie nie wiem,
z drugiego końca Polski, tak?
Tak, ale tutaj jakby tą częścią organizacyjną, techniczną zajmuje się już ZGKiM, ponieważ on zarządza tymi koszami.
No jeśli to jest firma z drugiego końca Polski, to nie prosiłbym ich o motyw z winnicą, bo zaraz podniosłyby się głosy, że to nie winnica w Zaborze, czy winnica gdzieś tutaj u nas, tylko jakaś tam wyimaginowana winnica. To też trzeba być ostrożnym.
No ja właśnie dlatego chciałam to podkreślić, że o tyle ten sam motyw nie wzbudzał jakichś tutaj nieporozumień, o tyle były uwagi co do tego, że dlaczego jest logo miasta, dlaczego jest takie hasło, ponieważ my tam zaproponowaliśmy hasło dziękujemy. Były też pomysły, żeby się pojawiło hasło typu dbaj o czystość i w rezultacie po tym takim pierwszym feedbacku zrezygnowaliśmy i z obrędowania miasta, ponieważ no, ludzie wskazywali na to, że przecież wiemy, w jakim jesteśmy mieście, tak?
Jest trochę logiki.
Ja też ostatecznie się jakby zgadzam z tą argumentacją, ponieważ zgodnie z tym trendem ustawy krajobrazowej wyprowadza się wszelkiego rodzaju loga, takie komunikaty, ten szum reklamowy z przestrzeni miejskiej, ponieważ i tak mamy tego bardzo dużo. Więc idąc tym tokiem myślenia minimalistycznego, każdy widzi, że to jest kosz, każdy widzi, że to jest motyw winny, jesteśmy w Zielonej Górze i żeby po prostu one się wtopiły bez jakichś już tam dodatkowych przekazów słownych, po prostu w przestrzeń miejską, żeby zwracały uwagę i żeby w jakiś sposób ożywiły tą tkankę miasta.
Podejrzewam, że będzie tak, że w momencie, kiedy one zostaną już zamontowane, to jeśli wyjdziemy na deptek i zapytamy przeciętnego przechodnia, co myśli? Czy podoba mu się bardziej ten, czy ten, który tutaj stał przez lata, jakiś szary, bury, metalowy, brudny? To oczywiście powie, że ten. I ludzie będą zachwyceni, bo tak jest zawsze, kiedy dyskutuje się na ten temat, nie wiem, w mediach społecznościowych to już jest w ogóle dramat, bo tam każdy pisze, co chce i wszyscy się na wszystkim znają. Natomiast jeśli już pytamy zwykłego, normalnego człowieka na ulicy, powie świetnie, kolorowo, ładnie. Może trochę pstrokato, ale fajnie.
Zgadza się. Ja dlatego też zrezygnowałam z tej koncepcji, żeby projekt przygotowywali artyści, dlatego że też wychodzę z założenia, że to jest tak trochę jak z tym plakatem z winobrania. Jest to święto komercyjne, masowe i ten przekaz na plakacie powinien być bardziej, no chyba informacyjny, tak? Kreatywny, ale informacyjny.
Znaczy ja nie wiem, jaki jest zamysł tego do końca, bo zabrakło mi głosu Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. Pewnie się pojawi pani dyrektor w którymś momencie w przestrzeni medialnej i wypowie się, bo jeśli się nie mylę, to jest chyba trzecia z rzędu realizowana
przez... A tej samej autorki?
Przez artystów, przez Zielonogórski konkurs dla artystów. I to jest plakat winobraniowy, który nigdy nie staje się jakimś oficjalnym plakatem, który pojawi się na billboardach, który pojawia się w reklamach prasowych. On generalnie chyba, to jest moje zdanie, nawiązuje do tej tradycji plakatów, które przez lata były produkowane przez artystów. W latach 70. pamiętamy wszyscy te stare kinowe plakaty, tak? Mnóstwo znanych nazwisk wykonywało takie plakaty i one generalnie potem gdzieś pojawiają się w galerii. One bardziej służą chyba celom wystawowym i mają podkreślać czysto artystyczny wymiar samego plakatu jako plakatu, a nie
tak,
reklamować komercyjne święto.
Ja też właśnie nie wiem, że jak to się stało, że jest takie przekonanie, że to jest oficjalny plakat, który będzie gdzieś tam wisiał na tych słupach, czy pójdzie powiedzmy w jakichś oficjalnych przekazach w Polskę, tak, że to jest oficjalny plakat. I no, chciałam podkreślić to, że właśnie tak samo pomyślałam, jeżeli chodzi o te realizacje na koszach, że to powinien być motyw taki powiedzmy estetyczny, ale powszechnie akceptowalny i zrozumiały, tak, żeby nie było właśnie tego elementu ambiwalentności, która no niewątpliwie w sztuce jest i tutaj właśnie się z tym zetknęliśmy.
No to jeżeli spojrzymy na jury konkursu tego, który był organizowany, no to myślę, że ciężko byłoby komukolwiek polemizować z jakimś profesorem jednym, drugim czy trzecim, który zajmuje się sztuką od lat, wykłada, zna się na tym. Natomiast no, można tylko i wyłącznie w tej chwili rozmawiać, czy to jest dobra reklama winobrania, czy to jest mniej dobra reklama winobrania. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Do winobrania jeszcze trochę czasu nam zostało. Może pojawi pojawi się w przestrzeni jakiś inny, bardziej uniwersalny wzór.
Na pewno, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na Winobranie pojawią się kosze, dodatkowe 150 w przestrzeni miejskiej i w ogóle dodatkowe, jeżeli chodzi o ilość koszy w mieście, więc...
To jest w ogóle ciekawostka, bo to taki odłamek. Tak, chyba się nikt tego nie spodziewał.
Efekt uboczny, dokładnie, bo też gdzieś tam zielonogórzanie narzekają, że mało jest tych koszy, więc dodatkowo będzie praktycznie 1/4 więcej koszy w mieście. No i myślę, że ogólnie fajnie się to wpisuje w ekologiczny trend. Trochę też utrwala markę miasta i ogólnie mam tylko nadzieję, że będzie pozytywny odbiór, jeżeli one staną.
A myśli pani już o kolejnym budżecie obywatelskim? Bo z tego co wiem, no, osoby, które od lat angażują się w ten proces, który jest prowadzony pod tytułem budżet obywatelski, już powoli zastanawiałem się nad tym, co można zrobić, jak można zrobić, co można byłoby
dodać. Że w tej
u pani
edycji...
po sąsiedzku dziewczyny już myślą o tym, co ma się wydarzyć.
Tak, no, szczególnie, że właśnie tutaj zostało mało czasu, bo ta edycja jest taka trochę skondensowana. Mamy czas tylko do końca września, więc 2 miesiące zostało na złożenie. Myślę o odnośnie kolejnej edycji i myślę o prolongowaniu pomysłu sprytnych ławek, ponieważ jesteśmy już, w sumie pierwszy pomysł, który został zrealizowany.
I chyba bez kontrowersji przyjęty, raczej świetnie, takie mam wrażenie. No malkontentów zawsze znajdziemy, ale mam wrażenie, tak, że tu się nikt nie czeka.
One są na razie w fazie testów, więc czasem się dzieją takie rzeczy, że nie ma tego internetu, ale generalnie działają. Widząc tak pozytywny odbiór właśnie tej realizacji, tego pomysłu, już myślę o tym, aby jakby w kolejny etap tych ławek się pojawił. Z tym, że jeszcze bardziej ławki smart, jeszcze mające więcej, tak, jeszcze mające więcej funkcjonalności. Teraz obserwuję budżet obywatelski w Gdańsku i w Krakowie i tam zostały już zgłoszone ławki. Nasze kosztowały średnio 12 tysięcy złotych jedna. Tam ta realizacja to jest około 35 tysięcy wyceniana. Jest to ławka...
Wyższy model.
Wyższy model, bardziej zaawansowany. Jest to ławka, która posiada już czujnik smogu, posiada czytnik temperatury, ciśnienia i jest możliwość ładowania telefonu metodą indukcji.
Nie nosimy kabla.
Nie nosimy kabla. Też nie wszystkie jeszcze modele telefonów tak się ładują, ale jest to właśnie dodatkowa funkcjonalność. Też część osób mówiła, że to trzeba nosić z sobą kabel, tak, żeby się do tej ławki podłączyć, więc będzie...
Ja zaryzykowałem stwierdzenie, że kobiety mają łatwiej, bo zazwyczaj mają torebkę przy sobie. Nawet jeśli to jest jakaś kopertówka, to ten kabel można do torebki wrzucić. No, mężczyźni trochę gorzej. Ja nie noszę kabla przy sobie, przyznam szczerze.
Tak, tak, ale co się okazuje, że pomimo tego, że mamy każdy ma praktycznie teraz w telefonie dosyć sporo tego internetu, i tak zauważyłam taką mentalność też po sobie, że jeżeli jest możliwość i wiem, że gdzieś jest darmowy, to się podpinamy, ponieważ używamy tych telefonów bardzo często, kręcimy filmy, te aplikacje też jakby bardzo dużo pochłaniają energii i też bardzo dużo, no jest duża transmisja danych, więc chyba tego internetu nigdy nie jest za wiele.
Wczoraj rozmawiałem tutaj z przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta, on jakby z perspektywy młodych ludzi na to spojrzał, mówi, że dla nich to jest idealne rozwiązanie, bo nie zawsze wszyscy mają powerbanki czy jakieś inne rzeczy. On mówi, zdarza się, że wychodzimy rano do szkoły, w szkole używamy mocno tych telefonów, może nie podczas lekcji, ale jednak używamy, po czym po szkole dochodzimy do wniosku, że przeszlibyśmy się na przykład na deptak i okazuje się, że większość ma rozładowane te telefony, no i kontakt ze światem utracony, a chyba każdy wie dokładnie, że jak próbuje się do kogoś zadzwonić, bo ma ważną sprawę, jego telefon milczy, bo się na przykład rozładował, to nie jesteśmy najszczęśliwsi z tego tytułu.
Tak, i tutaj właśnie być może ten pomysł się wybronił, ponieważ w poprzedniej edycji była możliwość głosowania internetowego i chyba 13 roku życia, więc tak też czuję, że wiele młodych ludzi zrozumiało ten pomysł i zagłosowały, dlatego też drugi projekt, jeżeli chodzi o ilość głosów, ponad 2000, więc to jest dosyć sporo.
A jeżeli pojawiałoby się więcej tego typu urządzeń w mieście, to myślę, że wszyscy byliby zadowoleni, chociaż ja przez moment zastanawiałem się, czy to powinno być zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, chyba że miałoby być raczej skoncentrowane na tym, żeby tego typu urządzenia też stawały gdzieś na osiedlach, a nie w centrum miasta. Bo w centrum miasta przy takich kwotach i przy takim budżecie, jakim mamy, myślę, że nawet gdyby miasto wymyśliło, że postawi jeszcze kolejnych 5 takich ławek, to nic by się wielkiego nie stało, no pewnie byśmy nie zbankrutowali jako Zielona Górzana.
Tak, tylko być może to jest kwestia bezpieczeństwa tych urządzeń, tak? Ponieważ no pierwsze dni, kiedy te ławki stanęły, one wzbudzały zainteresowanie, tak. Dosyć sporo, tam widziałam, ludzie sobie zdjęcia robili z tymi ławkami, dosyć sporo się właśnie w mediach o tym mówiło. No i też wiem, jaka jest mentalność ludzi, tak?
No zaczęli sprawdzać. Tuż obok jakiś idiota odklejał tą orężu,
tak, odkleić naklejkę. Ktoś próbował właśnie sprawdzić te elementy, tak? Jak to działa, ten panel fotowoltaiczny, więc no tu byłoby chyba takie największe ryzyko, o ile tu jesteśmy jeszcze w śródmieściu i jest, no bardzo dużo ludzi się przechadza i
to na osiedlach mogłoby
być dokładnie. Tutaj też mamy wbudowany taki przeszklony panel fotowoltaiczny. Nie jest trudno go zdewastować, jeśli by się bardzo chciało, a myślę, że...
No niektórzy mają wyobraźnię mocną co do dewastacji, bo już zdarzało się, że takie rzeczy były niszczone w mieście, że zniszczenie takiego panelu to podejrzewam
nie byłoby
problemem.
No więc właśnie być może ta pierwsza realizacja to będzie taka próba. Niebawem doczekamy się monitoringu deptaka, więc wydaje mi się, że będzie jeszcze bezpieczniej, ale mam nadzieję, że gdzieś tam w Zielonogórzanie mają to poczucie dobra wspólnego i będziemy wzajemnie dbać po prostu o to, co gdzieś tam zostało przegłosowane i ma służyć w założeniu i pomagać.
No mam wrażenie, że to dobro wspólne jest coraz bardziej, coraz częściej doceniane. Jeśli za przykład może posłużyć Chmielna, tak, po ulewach mamy tam potężny bałagan i nie chodzi o to, że ktoś łapie za telefon i telefonuje do służb jakiejś, do ZGKiN-u, tylko po prostu ludzie potrafią się zebrać i posprzątać sobie to, co sobie
tam
wywalczyli
powalone,
w jakimś sensie.
Dokładnie, tam drzewa, nieopodal krzaki, tego placu zostało powalone drzewo, w ogóle ulewa wypłukała część piasku z tego właśnie placu i tutaj własnym sumptem mieszkańcy, jakieś taczki, worki, tak, no na zasadzie po prostu takiej sąsiedzkiej solidaryzacji i udało się to uporządkować i jest fajnie.
A myśli pani, że wszyscy Zielonogórzanie wiedzą o tym, że jest budżet obywatelski, bo ja ostatnio mam coraz większe wątpliwości. Czy to jest tak, że ktoś słyszał o jakimś enigmatycznym budżecie, ale ci, którzy nie są bezpośrednio zainteresowani życiem miasta, nie da się ukryć, że mamy taki Zielonogórzan. No każdy ma prawo do tego, żeby się interesować tym, co się dzieje, albo po prostu ma swoje sprawy i zajmuje się czymś zupełnie innym. Ja czasami mam wrażenie, kiedy rozmawiam nawet z przypadkowymi osobami, nie wiem, spotkam kogoś w lesie spacerując z psem i od słowa do słowa rozmawiamy o czymś, mówię, to tam zostało zrobione na przykład z budżetu, a skąd? A jaki to budżet? A kto to może? Mam wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie doskonale z tego sprawę, co to jest za narzędzie i do czego ono służy. Tak? Ludzie też mylą, bo słyszą budżet, myślą budżet. Tak? Słyszą budżet, to mówią pewnie ten duży worek, który jest napełniony w mieście.
Tak, też myślę, że no nie do końca ta świadomość jeszcze może jest taka powszechna. No tutaj chyba to jest duże zadanie miasta, jest to już kolejna edycja, żeby tą promocję i tą akcję informacyjną, szczególnie teraz, gdzie zmieniły się dosyć mocno te zasady, ponieważ mamy tą rejonizację, pierwszy taki eksperyment, więc tutaj wydaje mi się, że po stronie miasta, ewentualnie społeczników, my zresztą mieliśmy taki pomysł, Zielonogórska Rada Pożytku Publicznego też zaangażowała się wraz z organizacjami i z aktywistami właśnie w pracę nad regulaminem. Troszkę nas wyprzedziła. Platforma Obywatelska złożyła swój projekt uchwały i my jakby w tej koncepcji zakładaliśmy, że w ramach właśnie promocji my jako wolontariusze, jako tacy animatorzy lokalni będziemy działać społecznie właśnie w tych rejonach tego podziału. Dokładnie,
tak?
Tych okręgów wyborczych, bo tak zostało to ostatecznie podzielone, więc no jakieś tam pomysły były, ale no nie ukrywamy, że tutaj budżet obywatelski ustanawia miasto i realizuje miasto, więc ma też narzędzia, ma też potencjał w tym, żeby jakoś to rozpromować, więc na pewno jest jeszcze trochę do zrobienia. Generalnie Jeżeli chodzi o świadomość takich możliwości obywatelskich i społecznych, to oprócz budżetu obywatelskiego też niewiele osób wie, a chyba wydaje mi się, że w Zielonej Górze w ogóle nikt z tego nie korzysta, jest coś takiego jak inicjatywa lokalna i na to są zabezpieczone środki w budżecie i okazuje się, że te środki są niewykorzystywane, ponieważ nie ma totalnie jakiejś promocji, nie ma świadomości w osobach.
Albo w jakiejś mikroskali gdzieś tam zdarza się.
Dokładnie, w mikroskali, ale są też miasta, gdzie nawet takie małe tutaj nasze przygraniczne, jak Cybinka, jak Słubice, które korzystają z tych inicjatyw i tam działa to na takiej zasadzie, że rzeczywiście miasto daje pomysł daje pieniądze na jakiś pomysł, ale warunkiem jest, że inicjatorzy czy grupa sąsiadów musi wnieść jakiś swój wkład. Może to być wkład typu, nie wiem, grabie, czy
siła
farba
robocza, tak?
I siła robocza, dokładnie, potencjał społeczny. I to jest bardzo fajne i mam nadzieję, że też w tym roku uda się w jakiś tam sposób, jeżeli chodzi o te społeczne działania, też jakby ożywić tą ideę. Też niewiele osób wie, że do budżetu miasta można zgłaszać swoje pomysły.
No, oczywiście.
I jakby miasto powinno, ma obowiązek je rozpatrzyć, może je uwzględnić lub nie. Więc mamy w sumie takie trzy narzędzia, z czego budżet obywatelski jest taki chyba najbardziej modny.
Czy tak na dobrą sprawę to pewnie znaleźlibyśmy jeszcze kilka więcej, tak? Bo jest też wiele konkursów organizowanych przez miasto w bardzo różnych dziedzinach, tak? Czy to sportowo, rekreacyjno, bardzo różnych, tak? Czasami przecież są organizacje, które starają się o dofinansowanie festynu, czy jakiejś takiej formy piknikowej, która się gdzieś odbywa. Miasto przez lata dofinansowywało, jeśli dobrze pamiętam, festiwal taki hip-hopowy, który odbywał się w Parku Tysiąclecia. Nie wiem, czy on jeszcze jest, czy ta idea po prostu już się gdzieś tam skończyła, ale to też są
tutaj
na to pieniądze.
Wydaje mi się, że jest też możliwość, jeżeli jest się organizacją pozarządową, można takie wnioski pisać, ale tutaj mówimy o takich, powiedzmy, osobach niezrzeszonych, działających, mających jakiś pomysł czy inicjatywę, że są w sumie takie trzy możliwości, a budżet obywatelski jest chyba najbardziej teraz rozpromowany i mam nadzieję, że będzie się jeszcze bardziej to narzędzie rozwijało, bo to pokazuje, że Zielonogórzanie też mają fajne pomysły i...
Jasne, a wróćmy na sam koniec do tego, co o czym pani wspomniała przed chwilą, do tego, co zostało tworzone przez grupę wielu osób zaangażowanych, tego regulaminu dotyczącego budżetu obywatelskiego. Te prace nadal trwają, czy uznaliście, że skoro Platforma wyszła ze swoim projektem, to właściwie jest po temacie i nie ma nad czym pracować. Mhm. Bo tutaj miałem takie bardzo różne informacje do mnie docierały.
Nie, prace nie ustały. My jakby zrobiliśmy sobie przerwę wakacyjną, ponieważ urlop.
No to jasne.
Wracamy do tematu we wrześniu, zbieramy się i mamy też jakby tutaj zdeklarowany udział strony miasta i też radnych klubu Platformy Obywatelskiej, że będą dalej partycypować i to nie jest wcale tak, że ta uchwała po prostu zamknęła drzwi, czy po prostu dokładnie, że to jest już jakiś taki kostyczny układ. Wcale nie. Ta edycja pokaże nam z tą taką chyba największą korektą, jeżeli chodzi o regionalizację, czy to jest ten właściwy kierunek, ponieważ my jakby w tym naszym projekcie docelowo zakładaliśmy jeszcze większe, że tak powiem, poszatkowanie tych rejonów kierując się bardziej właśnie dzielnicami, osiedlami, dlatego też, że mieliśmy przeświadczenie, że ten podział na okręgi wyborcze, on jest taki trochę sztuczny, tak? Że każde osiedle ma jakąś tam swoją specyfikę, swoje
czasami
potrzeby.
Czasami ludzie nie wiedzą do końca, w jakim są okręgu
tak,
wyborczym.
I dokładnie, nie zawsze identyfikują się, nawet patrząc na siebie, mieszkam właśnie rejon Wrocławska, osiedlowa Chmielna, a przynależę jeszcze tutaj do obszaru Śródmieścia i Centrum na przykład, nie? Więc jest to dosyć spore rozbicie. A będzie jeszcze większe, jak dołączy do nas nowe miasto, tak? Więc jeszcze bardziej to się rozleje i te granice się po prostu rozszerzą. Więc
jest nad czym pracować.
Wiemy, że jest to taka progresywna kwestia i będziemy obserwować, a ta edycja dużo też nam powie.
Barbara Marcinów, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.